chwalony Jezus Chrystus. Często mówię, że to jest najmądrzejsze zdanie, jakie umiem wypowiedzieć. I naprawdę to nie jest żart. Dzisiaj świat ogromnie cierpi właśnie dlatego, że odszedł od Jezusa Chrystusa. I w sensie takim, że odszedł od Jego nauki, od przykazań, odszedł od Jego łask. Ludzie myślą sobie, bez łaski poradzą. Nie bardzo to idzie. I się gubią. To potwierdza również moje doświadczenie w poradnictwie. Wiele, wiele lat, ponad 30 lat, dużo ponad, pracuję z małżeństwami, które się źle mają. I to za chwilę powiem, to nie jest jakaś pobożność, to jest realne doświadczenie życiowe. Ci, którzy się trzymają Pana Boga, ci się nie rozpadają. Przeżywają trudności, ale się nie rozpadają. Ci, którzy odchodzą od Boga, sypią się. Ale jeżeli nawet bardzo mocno się pogubili i padną na kolana i zaczną od spowiedzi, wrócą do modlitwy, do sakramentu, to się zbierają. Takie mam doświadczenie. To samo potwierdzają badania. Stany Zjednoczone, kilka lat temu, 50% rozwodów w grupie badanej i dużo. Wybrano z ankiet tych, którzy co niedzielę chodzą do kościoła. 25 razy rzadziej rozwody. 2% zamiast 50%. Wybrano tych, którzy nie dość, że chodzą co niedzielę do kościoła, a jeszcze dodatkowo się wspólnie modlą. I wyszło 750 razy rzadziej niż średnia krajowa. 0,06%. Ja ani razu nie spotkałem małżeństwa, które by modliło się codziennie i doszło do rozwodu. Powtarzam, trudności. Tak, mamy to obiecane w przypowieści o domu na skalę. Uderzą wichry, uderzą nawałnice, ale dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany, a w innym miejscu czytamy otwartym tekstem. Skałą jest Chrystus. Czyli pierwsza odpowiedź moja, żeby się trochę przytulić jeszcze bardziej do Pana Jezusa, do Boga, do sakramentów. Zwłaszcza, że wiem, że część z Was jest w ważnym momencie życiowym, gdzie dzieci idą do pierwszej komunii czy do bierzmowania. To zwłaszcza do tatów mówię. Czy my o tym wiemy, czy nie? Czy my tego chcemy, czy nie? Jest faktem bardzo dokładnie przebadanym i potwierdzonym. Dziecko, patrząc na ojca, buduje sobie obraz Boga. Niesamowita nasza odpowiedzialność. Jeżeli tatuś jest nieprzyzwoity, mówiąc brutalnie, to dziecko buduje sobie obraz karykatury jakąś Boga, którą odrzuci w wieku kilkunastu lat, kiedy zacznie krytycznie myśleć. Zerwie z karykaturą Boga i słusznie, ale odejdzie od Boga prawdziwego, od modlitwy, od sakramentów, od Kościoła, nie poznawszy prawdziwego. A w tle niestety jest tata. Zresztą ostatnio wiele się robi badań na temat wpływu ojca na wychowanie. I to mam dla nas mężczyzn radosną, ale bardzo poważną wiadomość, że pierwszym, który może obronić dzieci przed zagubieniem w życiu, jest tata. Ściśle mówiąc, dobra więź z przyzwoitym ojcem. Mama jest niezbędnie potrzebna. I nikt mamy nie zastąpi, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, latach życia, kiedy ta emocjonalność, psychika jest tak krucha, że żaden mężczyzna sobie z nią nie poradzi. Gdyby dziecko malutkie wychowywało się bez mamy, byłoby poranione emocjonalnie, byłoby poniszczone. My możemy je przewijać, obsługiwać, ale nie możemy dać tego, co potrzebuje, bo nie rozumiemy. Każda matka bardzo szybko uczy się rozpoznawać 10 różnych płaczów dziecka, a facet mówi, zrób coś, ryczy. I nie wie dlaczego. Niemowlę jej powiedziało, że brzuszek boli, że uszko boli. Ma to czucie, którego my nie mamy, drogie Panie, my nie mamy i nie miejcie do nas o to pretensji. Tak więc chcę powiedzieć o kilku rzeczach ważnych, ważnych dla człowieka, ważnych dla małżeństwa i ważnych dla dzieci w tym małżeństwie. Siłą rzeczy to będą same skróty, bo rzeczywiście ustaliliśmy z proboszczem, że wolno Was męczyć godzinę, więc zegarek już tu ma położony i czas już tyka, tak? ale wcześniej nie skończę to na pewno. Kochani, świat nam fałszuje, oczekiwania nam wykrada. Próbuje nam wmówić, że będziemy szczęśliwi, jak zarobimy duże pieniądze, jak zrobimy wielką karierę, jak zażyjemy wiele przyjemności, a w końcu, przepraszam, jak się będziemy łajdaczyć. To będziemy szczęśliwi. O, katolik nie może być szczęśliwy, jemu nic nie wolno. Ani zabijać, ani cudzołożyć, ani kraść. Biedni katolicy. Świat natworzył taką masę różnych fałszerstw, że również bardzo poszłoni ludzie, w każdym razie każdy z nas nawet, ma gdzieś tam jakiś szum z tyłu głowy. Tak się pokazuje w filmach, jak druga żona jest lepsza od pierwszej. Tak się pokazuje, te drugie może jest takie wspaniałe, te pierwsze takie nieudane. Że wielu myśli, że rzeczywiście w tym drugim to może być lepiej. A z tamtych samych badań, ci, którzy byli w pierwszych małżeństwach, rozwodzili się w 40%. Ci, gdy jedno było w drugim, 67% rozwodów, a gdy jedno było w trzecim, podchodziło pod 80% rozwodów. To jest całkowicie nieprawdziwe wyobrażenie. Powtarzam od lat mężczyzną. Druga żona ma wszystkie wady pierwszej i jeszcze dodatkowo swoje. Problem rozwodu to nie jest, że ktoś ma jakieś wady, to po prostu, bo wszyscy mamy, jesteśmy niedojrzali i nie potrafimy ustąpić, nie potrafimy się dogadać. I nie zmiana modelu, a zmiana siebie może naprawić relacje małżeńskie. Tych fałszywych świata jest tyle, że nawet się nie będę nimi zajmował, ale one nam przeszkadzają. Jeszcze jedno takie fałszerstwo dziś dość powszechne, że jak młodzi zamieszkają przed ślubem razem, to się tak poznają i małżeństwo będzie takie trwałe, dobre, sprawdzone. Badania z 2004 roku Stany Zjednoczone. Okazuje się, że ogromna część par, które zamieszkały razem, w ogóle do ślubu nie doszła i nie zasili żadnych statystyk, bo nie są nigdzie rejestrowani. Natomiast ci, którzy mimo, że mieszkali razem, doszli do ślubu, rozwodzą się o 49% częściej niż średnia krajowa. Jeśli ktoś się teraz zdziwił, to znaczy, że ma właśnie do głowy nawkładane fałszywą bazę danych. Mnie to nie dziwi. Oni, żyjąc ze sobą bez gwarancji, zwłaszcza dla kobiety, żyją w ciągłym strachu. Żyją w ciągłym strachu. A jak się pocznie? A jak mnie zostawi? Zostanę sama z dzieckiem i dziecko nie będzie miało ojca. To nie może mieć spokoju. A kobieta w strachu jest zablokowana. To jest podstawowy powód, przyczyna tego, że w bardzo wielu, bardzo porządnych małżeństwach sfera intymna nie układa się. Między 66 a 80% kobiet w Polsce, żon w Polsce, no zgadza się na współżycie. Zgadza się, bo mężowi zależy. Ale jakby tego nie było, byłby spokój. Skąd to się bierze? Ludzie nie wiedzą skąd. Mężowie, którzy oglądają pornografię, oczywiście wiedzą dlaczego, bo żona nie zgodziła się na kolejne pozycje i fikonki jakieś, tak? Bo on na własne oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. Fałszywa wiedza. Podstawową przyczyną, że sfera ta jest poblokowana, jest lęk kobiety. Zmuszana do współżycia przed ślubem już zaczyna i koduje się w lęku. I jest, potem ma jakieś skojarzenia, że to jest złe, brzydkie i grzeszne. Przymuszana w 5 minut po awanturze blokuje się, zgadza się wbrew sobie i to zbliżenie jest oddaleniem. Świat tyle nakłamał na temat seksualności, że naprawdę porządni ludzie się gubią. Jest droga wyjścia? Oczywiście, że jest. Mądra, szczera komunikacja w tej dziedzinie. Tylko panowie, ekspertem w tej dziedzinie jest kobieta. My to tak naprawdę jesteśmy on-off. Nam kazali być ekspertami. I nie mamy skąd brać wiedzy, bo wiedza potrzebna to są lęki mojej żony, czego się boi. I te lęki są niezrozumiałe dla mężczyzn. Na parterze jasunięta firanka to facet zrozumie, że to może przeszkadzać, ale na 30 piętrze w hotelu, gdzie nie ma już wyższego piętra, drony nie latają, lotniska nie ma w pobliżu, ona się boi, że ktoś zajrzy. No głupia jest. A jak ona się boi, to jest zablokowana. Drogie panie, tej wiedzy nie mają mężczyźni, bo nie mają skąd ją mieć. A tej wiedzy nie przekażą kobiety, bo jest zakneblowano. Zakazano kobietom mówić na ten temat. Nasza obłąkańca kultura doskonale to wszystko obsadziła. Nie o tej dziedzinie mieliśmy mówić. Ale ta dziedzina jest ważna. Nie spotkałem ani razu rozpadu małżeństwa, które by miało ład w dziedzinie seksualnej. Może to kogoś dziwić. Nie, nie. Bo jeżeli nie ma ładu w codzienności, to nie będzie ładu w dziedzinie seksualnej. Mężczyzna tego nie musi rozumieć, powinien uwierzyć. Kobieta wszystko w to wkłada. Nie może 5 minut po awanturze skoczyć łóżka. Mężczyzna może. Przyzwoity, dobry mężczyzna może. A ona nie. Ona musi się czuć tą bliskość, psychiczną, duchową bliskość. Bo to ma być znakiem tej bliskości, wyrazem bliskości, a nie wyrwane z kontekstu, jak na filmie przeżycie w 3 sekundy obcy facet z obcą kobietą skakują do łóżka i chodzą po suficie z rozkoszy. Przecież to jest kłamstwo. Ludzie też bardzo cierpią z tego powodu, że oczekują rzeczy, które są niemożliwe do spełnienia. I to we wszystkich dziedzinach. I właśnie tu jest szkodliwość świata, że nam dają fałszywe oczekiwania jako marzenia, jako droga do szczęścia. A tak naprawdę źródła szczęścia są 2. Możemy rozbić na 3. I nie ma tam pieniędzy, i nie ma tam marek samochodów, ani domów, ani pensji, ani karier zawodowych. Te rzeczy dają przyjemności, te rzeczy dają zadowolenie i nic więcej. Przyjemnościami się nudzimy. Zadowolenie może być zupełnie skierowane w fałszywą stronę. Jeżeli planujemy coś, co jest złe dla nas, sprzeczne z naszą naturą i nam się to uda, jesteśmy zadowoleni. Szczęście daje bycie sobą. Przy czym znowu świat nam tutaj miesza, bo próbuje powiedzieć, że ty możesz być kim chcesz. Możesz się wykreować, jesteś Bogiem, możesz stworzyć siebie kim chcesz. Jesteś mężczyzną, ale jak masz pieniądze, możesz zrobić siebie kobietę. Trochę ci utną, trochę cię podhajcują hormonalnie, zmienią metrykę i będziesz najprawdziwszą kobietą. I w każdej komórce ciała będziesz miał zapisane X, Y, X, Y, X, Y. Jesteś facetem, jesteś facetem, jesteś facetem i nie uciekniesz od tego. Jest wielką krzywdą, którą świat robi osobom o zaburzonej tożsamości płciowej. Żeby zamiast zaoferować im terapię, by powrócili do swojej obiektywnej płci, by mogli być szczęśliwi. Oferują się niby zmianę płci. 2 lata temu, 3. Belgijka, bogata, nie podobała się sobie jako kobieta, przerobiła się na faceta. Stwierdziła, że jako facet jeszcze mniej się sobie podoba. I poprosiła o eutanazję. Zapłaciła i wykonano. Oto jest sukces naszego dzisiejszego świata. Zamordowano ją na własne życzenie. My mamy odkryć, kim jesteśmy. Każdy z nas jest obiektywnie, kimś obiektywnie do czegoś powołany, przeznaczony. Oczywiście każdy to troszkę innych rzeczy, ale generalnie można powiedzieć. Każdy jest człowiekiem, który rodzi się rozbity, zdezintegrowany, niewierzący, nie wiedząc dlaczego. My wiemy, skaza grzechu pierworodnego. I mamy się poskładać. I każdy człowiek ma to zrobić. Ma stać się wewnętrznie wolny, żeby rozumem i wolą zapanował nad wszystkim, co robi. Nad pobudzeniami podkorowymi. Nad emocjami, nad uczuciami. Na to potrzeba całego życia. Jeżeli ktoś osiągnie taką wolność, że bez względu na okoliczności, bez względu na to, nie wiem, nawet jak mu pistolet do głowy przyłożą, jak go będą kusić wielkimi pieniędzmi czy straszyć, jeżeli mimo wszystko nie ulegnie, to jest doskonale wolny. Obroni, będzie robił to, co uważa za dobre i nie da się zmusić do zrobienia jakiegokolwiek łajdactwa. I to jest pierwsze, pierwotne źródło szczęścia każdego z nas. Problem jest taki, że świat nam tak zamieszał, że już nie wszyscy ludzie dążą do szczęścia w rozumieniu swoja własna wolność. Ludzie się rozsiadają w nałogach i mówią, że jest dobrze. Jestem wolny, więc będę ćpał. Jestem wolny, więc mogę pić. Palę, bo lubię. Łajdaczę się, bo to jest fajne. Tylko, że niszczy siebie. Niedawno naprawdę przeżyłem. Wydawało mi się, że już mnie już nic nie zdziwi. Już wszystkie rzeczy się nasłuchałem. W listach, w internecie, setki listów, dramaty najróżniejsze. Nie to, że to mnie nie dotyka, dotyka zawsze, ale ostatnio młoda dziewczyna narzeczona pisze: Panie Jacku, 3 miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. Grunt mi się spod nóg usunął. Ale zebrałam w końcu myśli. Mówię, przecież ludzie wychodzą z nałogów, są terapie. Na kolana. Ja się modlę, ty walczysz, kochamy się, wygramy. A on mówi, chwileczkę, jaka terapia, jaka walka, ja to lubię. Nie zamierzam z tym kończyć. Czy ta dziewczyna musiała przeżyć, że poszła do jego rodziców z rozmową na ten temat? Co usłyszała? No przecież wszyscy to robią. Poszła do swoich rodziców i usłyszała, co ty, chcesz być starą panną? I ona pisze, ja widzę te łzy na klawiaturze, Panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat wokół nas zwariował? Świat wokół nas zwariował. I za dobro ukazuje rzeczy najbardziej czeka niszczące, niszczące jego wolność. I ludzie zaczynają mówić, jestem wolny, więc mogę być nałogowcem. Jakieś szaleństwo. Największą niedolą człowieka, który mówi, już taki jestem, nic nie będę zmieniał. Każdy z nas może siebie do końca życia zmieniać. To jest jedynie człowiek jest takim stworzeniem, który może siebie samego zmieniać. Oby w kierunku coraz większej wolności wewnętrznej, czyli w kierunku coraz większej świętości. Bo to daje obiektywne szczęście. Tam to są łudy. A to jest obiektywne szczęście. Staje się tym, kim naprawdę Pan Bóg chciał mnie mieć. Czy jest możliwe, że o własnych siłach człowiek dojdzie do pełni wolności, która przy dobrej hierarchii wartości i rozpoznaniu, co jest dobre, co jest złe, może osiągnąć pełnię? Tak. Tak, może. Może. Jest powszechne wezwanie do świętości. Każdy z nas może, najpierw powinien chcieć być świętym, a potem zmierzać cierpliwie do świętości. Tylko nikt tego nie zrobi własnymi siłami. Dlaczego? Bo mamy naturę zranioną. Jesteśmy słabi i będziemy się potykać. Natomiast jeżeli sięgniemy po łaskę, jest to zawsze możliwe. Widziałem więcej niż kilka, myślę, kilkanaście mogę powiedzieć, takich sytuacji, gdzie w sposób niewytłumaczony, niewytłumaczalny dla psychologii ludzie wychodzili z nałogu o tak, pyk, w jednej chwili. Z nałogu, z którego powinni wychodzić lata. I wszystkie przypadki co do jednego były związane z głębokim nawróceniem. Jeżeli człowiek się nawróci, rzuci na kolana, prosi o łaskę, to może pokonać nawet tak straszliwe rzeczy, jak utrwalone, długotrwałe nałogi. Ale o własnych siłach nie. Nałoga jest chorobą woli. Więc trzeba mieć silną wolę, żeby z niego wyjść. Znamy palaczy, którzy rzucają palenie. Jeden mówił, kolega mój już nie żyje, na raka zmarł. Mówi, a rzucić palenie, żadna sztuka. 10 razy już rzucał. Żartował sobie z tego. A nie potrafił za to porządnie zabrać. Jaka jest proporcja między własnym wysiłkiem a łaską? Nie wiem. Ale znam kawał, który mi się bardzo podoba w tej branży. Pozwólcie, że go opowiem. Pewna pani, dożywszy swoich lat, porządnie, uczciwie żyła, przeszła na drugą stronę, zobaczyła drzwi raju, pewnym krokiem wali prosto do raju. A święty Piotr mówi, chwileczkę, punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No co dobrego? No jak co dobrego? Całe życie uczciwa, wierna żona. Matka poświęcająca się po nocach, nie dospałam, prałam, pracowałam, gotowałam. No ślicznie, 10 punktów. Co jeszcze? Jeszcze? No tak, coś dobrego. O, syn jest księdzem. Poświęca się z młodzieżą, się zajmuje dziećmi, po górach chodzi i tam nie dosypia, nie dojada, żeby tylko być dla nich. No pięknie. 5 punkcików jeszcze. Co jeszcze? Coraz bardziej przerażona. Jeszcze? No tak, co dobrego. O wiem, pomagałam chorej sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie nosiłam jedzenie, sprzątałam. No, bardzo ładnie. Jeszcze jeden, dwa punkciki. Się ty biorę. A ile tych punktów potrzeba? Na 10 tysięcy. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Tak, kochani. I nas wierzących, niewierzący uważają za oszołomów. Oni w swojej pysiąkowatości chcą swoje życie wygrywać własnymi siłami i, przepraszam, wypinają się na Pana Boga i łaskę. I oni są mądrzy. Wskazując się na to, że nie dojdą do szczytu, bo nie mogą dojść. Jeżeli na was, na nas oszołom mówi, że jesteśmy oszołomami, nie przejmujmy się tym. To właściwie nam sklepia. Czyli pierwszy wymiar szczęścia to jest wytrwała droga do własnej wewnętrznej wolności. Ale to jest dopiero przygotowanie do pełni szczęścia. My nie jesteśmy wolni, nie zmierzamy do wolności po to, żeby być wolnymi i na tym zakończyć, tylko po to, żebyśmy mogli, posiadając siebie, dać siebie w miłość. Bo to jest dopiero przeznaczenie człowieka. Oddać siebie w miłość. Święty Paweł zaczyna to krótkim zdaniem. Choćbym mówił językami świata, choćbym, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał. Lubię w tym miejscu skończyć. Tak, ludzie żyją jak cymbały i chełpią się tym, że on jest taki cwany, nikomu nic nie da, na wszystkich żeruje, wszystkich wykorzystuje, jest genialny. Nawet nie wie, jak jest biedny. I tutaj zaczynają się schody. Bo rzeczywiście wymiar naszej miłości może być taki, jeżeli miłość jest bezinteresownym darem siebie samego. Jan Paweł II wielokrotnie tą definicję przywoływał. To nie jest jego, to jest z Gaudium et Spes, dokument po Soborze Watykańskim II. Słuchaj mi się, bo ta definicja jest bardzo pożyteczna. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Dwie arcyważne rzeczy. Człowiek nie może być sobą, nie może odnaleźć siebie, nie może być szczęśliwy na innej drodze, nie ma innej drogi, jak tylko na drodze miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie samego. I tą miłość trzeba ukierunkować w dwie strony. Teraz powiem dlaczego. Do Boga i do ludzi. Dlaczego do Boga? Taki pobożny jestem. Stoję w prezbiterium, więc pewnie wypada tak mówić. Nie. Z bardzo realnych przesłanek. W całej historii ludzkości, gdziekolwiek znajdowano ślady człowieka na całej kuli ziemskiej, gdziekolwiek, wszędzie znajdowano ślady jego religijności. Człowiek wzdychał do istoty wyższej. SMS-ami się dogadali. Mailami się porozumieli, że będą wzdychać do istoty, na Facebooku umieścili, że należy wzdychać. Nie. To pochodzi z wnętrza. W naturze człowieka siedzi tęsknota do relacji ze Stwórcą. Czyli być sobą, a to jest warunek szczęścia, to być człowiekiem religijnym. Nie znam innego wytłumaczenia. Człowiek ma wolną wolę, może odrzucić Boga, może ogłosić, że Boga nie ma. Może nawet bluźnić. Nie mówię może przyzwalając, tylko stwierdzając fakt, bo tak ludzie robią. Ale odcinają sobie drogę do pełni szczęścia. Obiektywnie człowiek, który odrzucił Boga, nie może być szczęśliwy. W pełni szczęśliwy. Ptaszek w klatce, bez względu na to, co myśli, nie może być szczęśliwy, bo nie jest stworzony do siedzenia w klatce. Jeśli prawdą jest, że w naturze człowieka jest wpisana tęsknota do relacji ze Stwórcą, to prawdą jest, że człowiek nie może być w pełni szczęśliwy, jeżeli tej relacji nie nawiąże. A jeżeli tak, to zachodzi bardzo realne pytanie. Jeżeli ja do swojego szczęścia potrzebuję relacji z Bogiem, to wypadałoby podjąć decyzję, jaki procent temu Bogu dam. Benedyktyni dzielą dobę na trzy części. 8 godzin modlitwy, 8 godzin pracy i 8 godzin odpoczynku. Widział ktoś nieszczęśliwego benedyktyna? Ja nie. Znam paru. Nie mogę powiedzieć małżonkom i ludziom, żeby 8 godzin dziennie się modlili. Nawet nie wolno nam tyle. Ale 1% życia Może warto? 1% to jest 14 minut i 24 sekundy dziennie. Bodaj Święta Teresa Wielka mówiła: 5 minut medytacji dziennie, a będziesz święty. Gdzieś się zatrzymać. Może warto? Kiedyś, pamiętam, na uczelni pracowałem przez 41 lat. Biegnę na uczelni, zawsze się spieszyłem, jestem taki jestem właśnie. Trochę raptus, trochę w domu na mnie mówiono raptus, tak? Był klub raptusów i powolniaków, tak się z żoną dobraliśmy. Więc gdzieś tam w domu kolejny raz biegnę, spotykam kolegę. Inżynier, zdrowo myślący, troszkę ode mnie starszy. Mówię, że znowu biegniesz. No wiesz, tak, spieszę się. On mówi, ja też tak biegałem. Od czasu, jak chodzę i powolutku, tak właśnie mówię, jak ja teraz. A ja tam drepczę miejsce, bo już biegnę dalej. Od czasu, jak chodzę codziennie na mszę świętą, to mam czas na wszystko. Szczena mi upadła. Od 20 lat to sprawdzam i miał rację. No, w sensie będzie 20 lat. I codziennie trzeba pomyśleć, jak się to zmieścić przez święto. I oczywiście miałem wyjątkowe warunki, bo pracowałem na uczelni, mogę sobie godzinami żonglować i nie brałem zajęć. Na ósmą do szkoły szykowałem dzieci, do przedszkola, do szkoły dzieci, odprowadzałem. Obok był kościół, do kościoła, potem sobie jechałem do pracy. Ale każdego dnia wieczorem muszę pomyśleć, jak to rozplanuje dzień. I ta refleksja też jest potrzebna. Jeżeli będziemy planować, będziemy mieli czas na wszystko. Jeżeli stracimy kontrolę i będziemy żyli tym, co nam świat podsuwa, to oczywiście na nic, niczego nie zdążymy. Trzeba umieć pewne rzeczy zrezygnować, mniej ważnych. Dla mnie, dla żony, dla rodziny. Spokojnie. Myśląc, planując, zrobimy. Bez trudu. To nie jest jakiś wielki heroizm. Dobra. Zostawmy Pana Boga. Znaczy, nie zostawiajmy Pana Boga, ale zostawmy mówienie o Panu Bogu. A chciałbym go zostawić w Waszych głowach i może trochę sercach, żeby nie zaniedbać tego kawałka. I teraz drugą miłością są miłości międzyludzkie. Zdecydowana większość ludzi jest wezwana do małżeństwa. Zdecydowana większość. Pismo Święte mówi, że tylko niektórzy z łona matki wyszli niezdolni. Niektórych ludzie takimi uczynili dramat, że człowiek czeka tak okaleczą, że się nie oddaje do małżeństwa. Dzisiaj by trzeba dodać, niektórzy sami siebie uczynili niezdolnymi do małżeństwa. Właśnie ci niepanujący nad sobą nałogowcy w zasadzie są niezdolni do małżeństwa. Wchodzą w małżeństwo i dziwimy się, że tyle rozwodów. Jak ktoś z sobą nie włada i wchodzi w relację z drugą osobą, no to ta relacja musi być koszmarnie trudna. Właściwie niemożliwa prawdziwa relacja. Ale kochani, jeżeli powiedziałem coś takiego, że my potrzebujemy do szczęścia relacji międzyludzkich, to musimy tu na chwilę stanąć. Panie, w tej chwili stracę trochę czasu, ale może im się to opłaci. Każda kobieta na świecie jest tak skonstruowana, że jest ukierunkowana na człowieka. Im ten człowiek mniejszy, słabszy, bardziej chory, nieporadny, tym większa jej przewaga nad mężczyzną przy tym człowieku. Cały geniusz kobiecy jest ukierunkowany na człowieka. Oczywiście chodzi o macierzyństwo. Żeby rozumiała i umiała zająć się dzieckiem, które nie gada, które jeszcze jest najpierw w jej łonie, a potem się rodzi. Drogie Panie, my tak nie mamy. Cały nasz męski geniusz jest ukierunkowany na świat zewnętrzny, na świat materii. My świetnie rąbiemy drewno. My świetnie radzimy sobie z żywiołami, procesami w świecie. Sterujemy tymi procesami, wymyślamy nowe, robimy wynalazki. To jest nasz żywioł. To jest wielkie niebezpieczeństwo dla mężczyzn. Że możemy uwierzyć, że tam znajdziemy szczęście. I świat nas tym kusi. Zdobędziesz wszystkie 8-tysięczniki zimą, będziesz szczęśliwy. Założysz firmę, która będzie najlepszą na rynku, będziesz szczęśliwy. Wygrasz mistrzostwa świata, będziesz szczęśliwy. Podniesiesz najcięższe klamoty, będziesz szczęśliwy. Będziesz miał największy biceps na świecie, będziesz szczęśliwy. I coś jeszcze, i coś jeszcze, i coś jeszcze. Ułuda. Panowie, oprócz zdolności walki ze światem zewnętrznym, dostaliśmy jeszcze analityczny umysł. I trzeba z niego korzystać. I nie przekracza to przeciętnych możliwości mężczyzn. Ja wiem, że cały system szkolny nas oducza myślenia. Zapamiętać, zaliczyć tezy, nie myśleć, nie analizować, nie myśleć. Ale mimo wszystko nie jesteście zwolnieni. I nie potrzeba geniusza, żeby wymyślić, że my dostaliśmy ten talent do grupki świata zewnętrznego po to, żeby, mówiąc symbolami, zbudować dom. Obronić go przed najeźdźcą siła. Hormon męski, testosteron, hormon siły. Dostarczyć do niego pożywienie, upolować mamuta. Ale panowie, następny krok, który kiedyś trzeba zrobić i być szczęśliwym w tym domu. W tym świecie być tyle, ile potrzebuje tego domu. Ale wracać do domu i być szczęśliwym w domu. Drogie panie, nie ułatwiacie nam tego. Nie mówię jedna czy druga, które patrzą na mnie, ale generalnie kobiety. Gdybyśmy widzieli podziw w oczach kobiety za to, że zbudowaliśmy dom, za to, że utrzymujemy ten dom, że bronimy go, to by nam było z tym dobrze. Jeśli coraz częściej kobiety, no wiesz, zarabiam więcej od ciebie. Przepijesz pensję, dzieci wyżywię. Jak on się czuje? Dzisiaj ten naturalny podziw dla mężczyzny, który ciężko pracował, żeby utrzymać rodzinę, znikł. Praca mężczyzny nie widać, to jest zadanie dla kobiet wobec dzieci. Kiedyś nie trzeba było budować autorytetu ojca. Dziecko widziało, jak w rodzinnym warsztacie pracy tato harował od świtu do nocy. Mało wydajna praca, czy to była rola, czy to był warsztat jakiś rzemieślniczy. Tata pracował od świtu do nocy. Dziecko chciało być tak jak tato i to generowało postęp. Natomiast dzisiaj tata wychodzi do pracy w większości. Komunizm poniszczył wszystkie, prawie wszystkie warsztaty pracy. Nawet najpowszechniejszy warsztat pracy, jaką była rola, zamieniona na kołchozy tam, czy kółka rolnicze, czy PGR-y, tak? Dzisiaj dziecko nie ogląda ciężkiej pracy ojca. Wielu z nas ciężko pracuje poza domem. Niestety czasem, jak tata wychodzi do domu, to mama rzuca, no tak, idziesz znowu zadawać się z sekretarkami. Dzieci słyszą wszystko. Tata nie pracuje, tylko zadaje się z sekretarkami. A pieniądze? A taka kartka plastikowa wkłada się do ściany i się wyjmuje. Widać tam pracę taty w tej kartce? Otrzyma dziecka? Oczywiście, że nie. Drugi panie, waszym dzisiaj nowym zadaniem jest kreowanie ojca bohatera w oczach dzieci. Panowie chwilę nie słuchają, nawet trochę na wyrost. Potrzebne to jest i dzieciom, i ojcu. Kobieta, która choć trochę podziwia męża, go mobilizuje do stosu, żeby było za co go podziwiać. A również daje dzieciom to, czego potrzebują ojca bohatera. Także najtrudniejsze w budowie miłości małżeńskiej, wbrew różnym tam domniemaniom na ten temat i nawet pracą, w moim odczuciu jest to, żeby mężczyzna zechciał czy uwierzył, że nie z łaski do żony, nie z łaski dla dzieci, że on sam do swojego szczęścia potrzebuje relacji miłości. To jest najtrudniejszy krok. Ja czasem mówię do mężczyzn tak obrazowo, załóż firmę, która się nazywa Moja Rodzina. To jest jedyna firma, która nie może splajtować. Każda inna może. Ta jedna nie może splajtować. Od niej zależy szczęście moje, żony i dzieci. Na tą firmę trzeba tracić czas, tracić pieniądze, doszkalać się, żeby dobrze ona funkcjonowała. A miernikiem, czy ta firma dobrze funkcjonuje, najważniejszym, uwaga panowie, będzie ciężko, jest subiektywne odczucie żony, że jest kochana. I musimy w to wejść. Ale jesteśmy słoniami w sklepie z porcelaną, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. Znamy to zdanie z Pisma Świętego. Uczynił pomoc potrzebną mężczyźnie. Do czego ta pomoc jest potrzebna? Do czego kobieta jest mężczyźnie potrzebna? Do rąbania drewna? Naprawdę damy sobie radę. Do zarabiania pieniędzy? Też niekoniecznie. Choć rzeczywiście układy pracy i płacy bywają okrutne. Wykorzystujące pracowników. Niegodziwe wręcz. Ale damy radę. Obronimy przed nieprzyjacielem, dostarczymy pożywienie, zbudujemy dom. Nie do tego nam jest potrzebna kobieta, żeby razem z nią ciężary podnosić. Żeby nas nauczyć miłości. Raz, zaprosić do miłości, stać się muzą, a dwa nauczyć wyrażania miłości. Jesteśmy kompletnie tutaj niekumaci w tym wstępie. A większość żon, widząc, że on nie umie wyrazić miłości, stawia jedynkę i stawia do kąta męża. Że panie, jesteście nauczycielkami. Dobra nauczycielka próbuje z jednej strony się udaje, próbuje z drugiej, z trzeciej, czwartej, piątej. Jak często dzisiaj moc kobiety przy mężczyźnie jest marnowana w wieku już młodzieżowym. Dla zakochanego chłopaka mówcie to swoim córkom. Zakochany chłopak dla dziewczyny zrobi wszystko. Paznokcie zacznie czyścić. W szkole się zacznie uczyć. Przestanie przeklinać. Rzuci papierosy. Przestanie ćpać, pić. Nawet do kościoła zacznie chodzić. Póki ją zdobywa. A wiele oddaje się na pierwszym spotkaniu. I staje się zakładniczką. Całe te wolne związki są właśnie okrutnym niszczeniem możliwości. Ten mężczyzna zdobywając ją mógłby urosnąć. Gdyby musiał, spotkali się wieczorem, tak? I on pada deszcz, śnieg. I on musi wyjść z tego domu. I idzie na tym śniegu, stoi deszczu. Autobus nie jedzie, noc. No może kurczę wpadł na to, a może by się ożenić i tę niedogodność zlikwidować. On się nie musi. Na pstrykęcie palców ma to, co jemu się wydaje, że małżeństwo daje. Oczywiście wydaje mu się. Bo dopiero stabilne małżeństwo może budować prawdziwe wartości. Ale nie pomagają ci dziewczyny mężczyznom urosnąć. Nie pomagają żony. Żony, co mówią mężowi najczęściej? Matki Polki? Nie dojda jesteś. Skończona nie dojda. Jakby były mistrzostwa świata nie dojdą, by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś. Czy ktoś od tego poderwie się do lotu? Drogi panie, nawet czasem warto przyłapać męża na zrobieniu czegoś dobrego i go pochwalić. Żeby zasmakował, jak dobrze być podziwianym przez kobietę. My, mężczyźni, potrzebujemy podziwu w waszych oczach, żeby rosnąć. Tak samo wy. Wiele kobiet mówi, ja tam się ubieram dla siebie, ja się maluję dla siebie, ja się stroję dla siebie. Bzdury gada. Może nawet w to wierzy. I tak to robi dla mężczyzn. I może jej 10 koleżanek wpadnie, ponieważ dzisiaj ślicznie wygląda. Jakiś obcy facet, który by nawet nie spojrzała, przychodziła koło budki z piwem lekko podchmielone, spojrzał smutno, mówi, ale lala. I to będzie dla niej więcej znaczyło niż te 10 koleżanek. Nie że dlatego, że szanuje tego mężczyznę, dlatego, że to był mężczyzna. I taką przed kilku lat sytuacja udało mi się wygramolić na Orlą Perć, dzięki temu, że kijki wymyślono, bo same nogi już by nie dały rady tych kilogramów. Mgła była fajna, się szło, nie było widać przepaści. Wiaterek powiał i taka naprawdę rodząca szacunek przepaść kilkaset metrów w dół. Jakaś kobieta spanikowała. Nawet porządnie ubrana, porządne buty, sama szła, no nie potrafiła tam przejść. Stanęła i no tak stała. Obcy facet powiesił się na łańcuchach. Przepuścił ją nad tą przepaścią, osłaniając własne ciało. Ona przeszła i tak spojrzała na niego z podziwem. Mówi, pan się w ogóle nie bał? Facet odchodził, nie dotykając się. Nawet się nie obejrzał. Co to dla niego? I będzie ten wzrok podziwu obcej kobiety pamiętam do końca życia. Być może nigdy w życiu jego żona na niego z takim podziwem nie spojrzała. A co on by za to dał? Szkoda. Marnujemy siły, które mogą nas pobudzać do cudownego wzrostu. I tylko się tak stwierdzi. To źle, to niedobre. A ty to, a ty to, a ty tamto. A ty mi wtedy to, a ty mi wtedy tamto. Potem się zdziwimy, że nam jest przyjemniej z koleżankami w pracy, czy z kolegami gdzieś tam. A tak się zaczyna rozpadać małżeństwo. To nie chodzi o zdradę od razu. Nie. Jeśli komukolwiek z nas, mężczyzn, przyjemniej jest jakąkolwiek koleżanką z pracy niż żoną, to jest alarm. Jeśli którykolwiek z pan jest przyjemniej z jakimkolwiek mężczyzną, nic z nim musi wiązać. Jest fajniej niż z mężem, to jest alarm. Trzeba inwestować w relację naszą, żeby była bezpieczna. Nam ma być ze sobą dobrze. Pani, i troszczymy się o nasze dzieci i słusznie, bo nasze dzieci są śmiertelnie zagrożone, ponieważ świat dla nich poluje na nie, bo brutalnie poluje, dzisiaj już demoralizuje się, zwłaszcza wymiar seksualny, od przedszkola. Są programy Unii Europejskiej porażające, obrzydliwe, ordynarne. I nawet już za niewypełnianie ich ludzie już lądowali nawet w więzieniach. W Polsce jeszcze gorzą palcem, że za standardami nie nadąża. Ale pewnie i nas dopadną. Już u nas są genderowe przedszkola, gdzie nie wolno tam chłopca, dziewczynkę trzeba przemieszać, dziewczynki ubierać inaczej chłopców, tak jak dziewczynki, dziewczynką samochodziki, chłopców laleczki, żeby wyrównać. Dziś była taka, no, okrutny eksperyment wiele lat temu w Izraelu, w kibucu, odizolowano dziewczynki, małe, malutkie dziewczynki od świata i dawano im takie blaszane ciężarówki, żeby pokazać, że wyrosną chłopcy do zabawy, żadnej lalki. I świat obiegło zdjęcie w internecie, jak dziewczynka zawinęła w kocyk tą ciężarówkę i przytulała do piersi, zziuziała, tak? To jest w genach. I ci, którzy próbują to oszukać, krzywdzą człowieka, to są zbrodnie przeciwko ludzkości. Kobieta ma być szczęśliwa jako kobieta, mężczyzna ma być szczęśliwa jako mężczyzna, jako matka, jako ojciec. I każda z kobiet ma matkować, i każda będzie rodzić dzieci, ale każda ma matkować i każdy mężczyzna ma być opiekunem, obrońcą, ochraniarzem. A nie Piotrusiem Panem, a playboyem bawiącym się chłopcem. Nie, to nie jest rola mężczyzny. Mężczyzna ma kobietę chronić. Jak zobaczyć na ulicy, że idzie mąż z żoną i pies wyskoczy, mąż się schowa za żonę, to się nie dziwcie. One się dorobią ideologię, bo podobno kobiet nie gryzą, tak? Ale to nie jest rola faceta przy kobiecie. Rola faceta przy kobiecie jest ochraniać. Panowie, żeby się tak zatęsknili do takiej prawdziwej, naszej męskiej roli. Był taki facet. W takiej grubej książce jest opisane. Budzi żonę w środku nocy. Mówi, wstawaj, siadaj na osła. Jedziemy do Egiptu. Nie na wycieczkę. Uciekamy. Zostawiamy wszystko. I co ona zrobiła? Wstała, siadła na osła. I pojechali. Jeszcze tej nocy. Każdy mężczyzna... Dlaczego wsiadła wróci? Bo święty Józef jej nigdy w życiu nie zawiódł. Ona wiedziała, że jak mówisz, tak trzeba, tak trzeba. O tym powinni marzyć wszyscy mężczyźni. Ale o tym też powinny marzyć wszystkie kobiety. Żeby pomóc swojemu mężowi wejść w taką pozycję, żeby mogła się bezpiecznie schować pod jego skrzydła. Ci kobiety nie chcą przechować pod skrzydła mężczyzn. Ja nie mówię, że mężczyźni się do tego nadają. To jest wspólny, niestety, ból. Mężczyźni niedorozwinięci, kobiety samodzielne bez mężczyzn pokazują mu cały panie, że jest niepotrzebny. Się gubimy. Ile żon mówi mężom? Bez ciebie byłoby mi lepiej. Ilu mężów mówi, że ty mi tylko zawadasz w tym domu? Trzeba zmienić to myślenie. Co byśmy bez siebie poczęli? Dosłownie. Nic byśmy nie poczęli. Naszych dzieci by nie było. Ale to poczęli również w sensie szerszym. Ani byśmy ich nie wychowali. Nie bylibyśmy szczęśliwi. Jesteśmy sobie potrzebni. I trzeba to wreszcie gdzieś w swoich głowach ustalić ze sobą samym. I traktować żonę tak, że bez niej byłoby mi źle. Traktować męża tak, że bez niego byłoby mi źle. I zmieniać te rzeczy, które są niefajne. Oczywiście zmieniać. Ale nie udawać, że jesteśmy sobie niepotrzebni, czy że sobie zawadzamy. No to jest nieprawda. Ale teraz popatrzmy w trosce o dzieci. Co zrobić, żeby nasze dzieci uchronić? Coś parę słów powiedziałem, ale jest mnóstwo podręczników, co zrobić, żeby dzieci robiły to, co my chcemy i żeby myślały, że same tego chcą. Krótko mówiąc, jak manipulować dziecko, żeby było grzeczne. Nie o to chodzi w wychowaniu. Dziecko ma wyrosnąć na to, że ono samo będzie chciało pracować nad sobą, by kontynuować proces zaczęty w rodzinie. Dziecku trzeba stworzyć warunki do rozwoju. Jeżeli on, oczywiście kij i marchewka, kary i nagrody są potrzebne w wychowaniu. Ale nie można na tym oprzeć wychowania. Jeśli tatuś będzie mówił synkowi, zrób to, bo ci wleje, zrób to, bo ci wleje, zrób to, bo ci wleje, aż któregoś dnia synek spojrzy na tatę z góry, powie, tata, nie wygłupiaj się. Koniec autorytetu. Tata już nie może synkowi wlać, bo synek jest większy i silniejszy. Wsparcie tak. Nagrodą czy karą. Domotywowanie tak. Ale dziecko ma mieć stworzone warunki, by mogło się rozwijać i ma ten rozwój być ukierunkowany w dobrą stronę przez nas dorosłych. Nie pokazać dziecku wszystkie łajdactwa świata, żeby się samo wybrało. Tak się próbuje robić w tak zwanej edukacji seksualnej. Trzeba dziecku pokazywać, co jest dobre, co jest złe. Świadczyć o tym, co jest dobre, co jest złe. Ale przede wszystkim stworzyć warunki, czego dziecko potrzebuje, żeby mogło się normalnie rozwijać. Potrzebuje czterech rzeczy. Pierwsza z nich to miłość. Druga nie zgadniecie. Miłość. Trzecia? Miłość. I czwarta miłość. Cztery zupełnie różne miłości, bez których nie będzie się mógł rozwijać w pełni. Pierwsza to jest miłość mamy, której nie da żaden mężczyzna. Druga, drogie panie, to jest miłość taty, której nie da żadna kobieta. Zupełnie inne miłości. Chłopak chodzi na drzewo w las wysoko. Mama się boi i tata się boi. Ale się boją zupełnie inaczej. Mama się boi, że oto na moich oczach spadnie i się zabije. A tata się boi, że zabije mi się chłopak ładnie po drzewach. Nie weźcie w tej chwili. Mężczyzna, kobieta patrzy tu i teraz, jest krótkowidzem. Mężczyzna patrzy daleko do przodu. Kobieta krzyczy złaś natychmiast, bo zabijesz się, nie dostaniesz deseru, zabiorę ci komputer z pokoju i przez tydzień nie bierzesz oglądać telewizji. Nie szukajcie logiki. To ma być straszak, który spowoduje, że dziecko zejdzie, dziecko schodzi, mama łapie w ramiona, problem się skończył. A dla żadnego mężczyzny na świecie problem się nie skończył, bo on wie, tak patrzy, że jutro znowu wlezie. Więc albo mu zabronię chodzić po drzewach, albo go nauczę chodzić po drzewach. Więc krzyczy tata do synka na wysokich gałęziach, synek, wysoko w lat, weź gratuluję. Ale tak jak mówiliśmy, zasada alpinistyczna trzech chwytów. Dwie nogi, jedna ręka trzymają się mocnych, sprawdzonych gałęzi. Drugą ręką szukasz oparcia, tak. Teraz możesz jedną nogę zestawić i szukać następnego oparcia. Tak, chodząc po drzewach. Nigdy nie spadnie, się nie zabije. Czyli kobieta chroni przed niebezpieczeństwem i ktoś taki jest potrzebny. Ale drugie panie, na starcie całodobowo potrzebny. A z wiekiem coraz mniej potrzebny ten, który bezpośrednio chroni przed niebezpieczeństwem. Bo docelowo dziecko musi samo się chronić. Czyli rola mamy w tym bezpośrednim opiekowaniu się dzieckiem maleje. Naturalnie maleje. A rola taty rośnie. Ma coraz uczyć, stawiać czoła niebezpieczeństwom coraz to nowym. Żeby wreszcie móc wypuścić dziecko w świat, to jest samo da radę. I wyrwa w postaci braku ojca owocuje tym, co my widzimy wszyscy. Rzesze chłopców 30, 40, 50-letnich, którzy nawet się boją podjąć decyzję o małżeństwie. Bo dotychczas mamu się osłaniała. Jeżeli wchodzi w małżeństwo, to po to, żeby teraz żona zajęła się nim, biednym malutkim. A nie, żeby stał się głową domu, opiekunem, obrońcą, ochraniarzem, żeby życie oddał, jak będzie trzeba, za rodzinę. Nie, nie, on do tego nie jest zdrożony. Chłopak, który w czasie postrzyżyn 7-8 lat, przychodził pod rękę pod łapę twardą taty, szedł na grubego zwierzę, a czasem na wojnę, to miał 18 i mógł zakładać rodzinę. On mógł walczyć w ogóle tej rodzinie, mógł zdobywać pożywienie dla tej rodziny, on był facetem. Także, drogie panie, jak wam się wydaje, że dziecko ma dopiero tyle latek, 12, 15, 30, 40, zawsze jest malutkie, twoje malutkie dziecko, to miej w głowie to, że czasem trzeba zacisnąć zęby i pozwolić mężowi być nawet bardziej srogim, niż się wydaje. Nie zaszkodzi to dzieciom. Nie mówię o katowaniu dzieci, żebyśmy się dobrze rozumieli. Mówię o stawaniu wymagań, o egzekwowaniu wymagań. Dużo łatwiej mężczyźnie to zrobić niż kobiecie. Wdrożenie w dorosłe życie. To jest zadanie ojca. Nie tak dawno w poradni przeżyłem bardzo bolesne sytuacje. O moje rodzice, 30 ponad lat po ślubie, naprawdę zatroskani, bo im dorosłe dzieci się pogubiły. Cała trójka dzieci pogubiła się w życiu. Wszyscy od Boga odeszli. Przyszli tak ze sobą, solidarnie opowiadali, szukali, co oni jeszcze mogą zrobić. No zdają sobie sprawę, że coś zaniedbali, że gdzieś tam może za mało czasu tym dzieciom poświęcili. Gdzieś coś tam... No ale w pewnym momencie ten mężczyzna nie wytrzymał. Powiedział to, co się działo w sercu. To przez ciebie nam się dzieci pogubiły. To ty je wychowywałaś. Ja ci się do wychowania nie mieszałem. Ale to świadczy o jego kompletnej niewiedzy. Właśnie dlatego się pogubiły, że nie było ojca. Czyli tak, tu oczywiście o tym ojcu jeszcze by długo mówić, bo panowie, zadaniem naszym jest, żeby zbudować relacje z dziećmi, mimo że jesteśmy w tym kiepscy. A panie nam pomagajcie. Mogę powiedzieć parę rzeczy, jak szybko budować relacje. Nie chodzi o to, żeby załatać dziury, ale chociaż coś. Dotykać dzieci jak najwięcej. Przychodząc poklepać po plecach, objąć, przytulić, pogłaskać. Przy każdej okazji. Spojrzenie w oczy z miłością. A my robimy spójrz mi w oczy, kłamiesz. Spójrz mi w oczy, jedynka w szkole. Spójrz mi w oczy, na wagarach byłeś. Marnujemy moc spojrzenia w oczy na głupoty, na egzekucję prawdy. Bycie dla dziecka na jego poziomie to jest trudne. Jak synek zawoła, tatusiu, idzie do pokoju, z tym moim misiu zachorował. Dla faceta jest to trudne. Kobieta każda wie, co zrobić z chorym misiem, ale my mężczyźni, nie, niech tam żona z tyłu szepnie. Misiu chory, zabandażuj głowę, zrób zastrzyk, zmierz temperaturę, poklep misia po plecach i powiedz, że jest ciężko chory, ale jest dzielny, misie mi się z tego wyliże. I mam takiego tatę. A ilu ich powie, wiesz co, chłopie? Jakbyś miał poważne problemy, to do mnie przyjdź. Głupotami mi głowy nie zawracaj. I koniec. Już nigdy nie przyjdzie. Bo tata nie pomógł choremu misiowi. To jest fantazja dziecięca. I wreszcie przygoda z tatą. Drogie panie, odżyłujcie jakiś tam czas, żeby każde dziecko miało w pamięci przynajmniej jedną, lepiej więcej, przygodę z tatą. Gdzie było w górach, nocowało pod gołym niebem, na łajbach, na spinaczce, na nie wiem gdzie tam. Tata zabrał do siebie do pracy, wziął do ciężarówki, pojechał do Berlina i z powrotem. I dziecko zaczęło podziwiać tatę. Wielka ciężarówka go słucha. Tata się cofa. Ja sam podziwiam facetów, który ciężarówka z przyczepą, on tak kręci kierownicą, że wjeżdża tyłem w bramę, gdzie po parę centymetrów z każdej strony. Jakbym na jeziorze miał przyczepkę, to odpinałem przyczepkę, wjeżdżałem samochodem, przekładałem na przyczepkę i wjeżdżałem. Wszyscy to próbowali, wiedzą, jak to tam jest. Się inaczej kręci, niż to jedzie. Nie? W każdym zawodzie robimy genialne rzeczy. Tylko dopuśćmy dzieci, żeby to zobaczyły. A więc jeszcze jest jeden motyw, do którego bardzo, bardzo zachęcam. Błogosławieństwo ojcowskie. Nawet jak dziecko śpi. Dotyk, spojrzenie, ciepło i błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I gdyby każdy ojciec to codziennie robił, nie wykradano by nam tak łatwo dzieci. Byłyby związane bardziej z ojcem i by nie uciekły do innych, do kolegów, do sekt, w alkohol, w narkotyki, w przemoc, w różne rzeczy. Młodzi uciekają. Najsilniejszym argumentem zatrzymania dziecka w świecie wartości domu rodzinnego jest dobra relacja z przyzwoitym ojcem. I oby nas, Panie, wspierały. Ile Pani się cieszy, tak? Widzisz, nawet dzieci się panowie poznały. O, mamusia jest, kochasz mamusię, prawda? Tatuś jest niedobry, ale mamusię kochasz. Kogo bardziej kochasz? Bzdury! Ale powiedziałem o pierwszej miłości mamy, drugiej taty. Trzecia miłość jest jeszcze ważniejsza od miłości mamy, od miłości taty. Bo daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. To jest miłość pomiędzy mamą i tatą. I nigdy dość nie wystarczy. Kochani, nie wystarczy, że się kochacie. To za mało. Dziecko musi widzieć, że się kochacie. Przy dziecku czasem się trzeba przytulić. Przy dziecku czasem się trzeba pocałować. Przy dziecku czasem trzeba coś dobrego powiedzieć. Jeżeli mówimy złe rzeczy przy dziecku, bo jesteśmy wściekli, coś tam wygarniemy, to się pogódźmy przy dziecku. Dzisiaj dzieci są podszyte strachem, że rodzice się rozwiodą. Nie bez powodu, dzieci są mądre. Jak ja chodziłem do liceum, to było nas 40 chłopa w pierwszej klasie. Jeden kolega nie miał ojca, bo tata umarł. 39 miało tatę w domu. Lepszego od gorszego. Wasze dzieci mają 1/3 dzieci bez rodziców, bez kompletu rodziców. Jeżeli nie więcej. Wasze 40% nie więcej. Macie szczęście, to trochę mniej. I dzieci normalne, dzieci w swoich rodzinach są poczyte strachem, że oto ludzie się rozwiodą. Każda kłótnia, każdy podniesiony głos, każda jakaś niesnaska między tatą, mamą, to już pewnie się rozwiodą. znajomi, trójka dzieci, najstarsze 6-letnie. Pokłócili się o to. Dzieci ułożyli, śpią. Pokłócili się o to. No komu się nie zdarza? No był podniesiony głos, nie powinien, ale był. O 12 w nocy w progu ich sypialni staje zapłakany 6-latek z tekstem na ustach. Dlaczego wy się rozwodzicie? Nie padało to słowo. Dzieci są podszyte strachem. Nawet warto dziecku raz po raz powiedzieć, no widzisz, czasem tata na mamę się złości, widzisz, czasem się nie możemy dogadać. Ale jedno jest pewne. Kochamy się i będziemy razem do końca życia. Nic nas nie rozdzieli. Powtarzam dzieciom taki tekst. Oczywiście niech ten tekst będzie prawdziwy. Bo już straszenie rozwodem, no to już jest najgorsze, co możemy zrobić. Bezpośrednio dzieci się czują zagrożone. Czyli miłość mamy, niezbędna do normalnego rozwoju dziecka, miłość taty, chroniąca to dziecko, by mogło wyjść normalnie w życie, miłość pomiędzy rodzicami, dające podstawę bezpieczeństwa, czyli faktycznie warunki rozwoju. I jeszcze jest czwarta. Świadomość miłości Boga. Najpierw my dorośli, że jest ktoś taki, kto nas będzie kochał. Choćbyśmy nie wiem, co zrobili. Choćbyśmy ogłosili, że go nie ma, choćbyśmy go obrażali i bluźnili, on nas będzie kochał. Zdaje się, że niedawno był tu ksiądz Marek Dziemiecki. U niego kiedyś wysłyszałem takie zdanie, które aż mnie ciarki przeszły. Jeżeli ktoś w ostatniej chwili odrzuci Pana Boga, umierając jeszcze odrzuci Jego miłosierdzie, zatwardziałości swojej i wyląduje w piekle, to Pan Bóg przez całą wieczność będzie go w tym piekle kochał. Bo taka jest relacja Stwórcy do stworzenia. Bo On tak ma. I ważne jest, byśmy my w to głęboko uwierzyli. By nasze dzieci mogły w to uwierzyć. Jeżeli dziecko wierzy, że jest kochane przez Pana Boga, nigdy nie ucieknie od życia, nie utraci poczucia sensu życia. Dlaczego na Zachodzie jest tyle samobójstw? Poniszczyli relacje międzyludzkie i odrzucili wiarę w miłość Boga. Miłości nie ma. Życie nie ma sensu. Rzeczywiście, jeżeli miłości nie ma, życie nie ma sensu. Najlepiej jest strzelić w łeb. I to ludzie robią w ten czy inny sposób. Odrzucili Boga, stracili nadzieję, że są kochani. Ja nie mówię, żebyśmy przekazywali dzieciom wiarę, że Bóg je kocha, dlatego na wszelki wypadek, że jak my się rozwiedziemy, pokłócimy, nie po to. Ale to jest takie ugruntowanie sensu życia. Choćby nie wiem, co się stało, zawsze będę kochany przez Boga. I to wystarcza do tego, żeby nie uciec od życia. Kochani, żeby to nasze spotkanie nie było tylko bardziej lub mniej miłym posłuchaniem sobie, to proszę, jakbym mógł, to bym błagał, żeby każdy podjął jakiś najmniejszy chociaż czyn na rzecz siebie, swojego małżeństwa, swojej żony, swojego męża. Bo dobrymi chęciami to my wiemy, co jest wybrukowane. Natomiast czyny, to jest myśl Karola Wojtyły, czyny przechodzą na sprawcę. Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić w sobie, wprowadź w życie czyn, który to przemieni. Jeżeli chcesz cokolwiek przemienić w relacji między mężem i żoną, wprowadź czyn, który dotychczas nie było. Jeżeli jest to małżeństwo, które się codziennie nie modli razem, namawiam. Dla niektórych może być to trudne, ale życie jest trudne. Żeby prowadzić czyn jedno wspólne Ojcze nasz wieczorem codziennie. Jak jesteśmy wściekli, tym bardziej. Nie da się klęknąć i powiedzieć i odpuść na nasze winy, jak my odpuszczamy, jednocześnie sztylet żonie pod żebro wbijać. Spuszczamy parę i kończymy dzień z czystym kątem. I zaczynamy nowy od nowa. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym, powiedział święty Paweł. To jest jeden z czynów, który jestem absolutnie przekonany, uchroni każde małżeństwo nie przed trudnościami, ale przed ostatecznym rozpadem. Czyn na rzecz żony, na rzecz męża. Jeżeli nie gardzi się pani, my myślimy, że wielkie czyny dokonywać, a potem mieć wariant. Nie, panowie, o to chodzi, że trzeba przy kobiecie niestety cierpliwości, której nam brakuje. Pamiętam mężczyzna po zdradzie. Panie, kupiłem jej 100 róż. Taką dumą, 100 róż jej kupiłem. Wyrzuciła do kosza. Nie będę się więcej wygłupiał. Drogi Panie, Stołcz to świetny pomysł, ale codziennie jedna. Pierwsze podepcze wyrzucić do kosza, ostatnią gwarantuje ususzy na pamiątkę. Tak ma się żyć z kobietą. Trzeba się zatroszczyć o uczucia. Gdybyśmy my, mężczyźni, wypełnili jedno polecenie świętego Pawła, mężowie, nie bądźcie dla żon przykrymi. Każda byłaby przeszczęśliwa. Ale jak mam rację, to ją schowaj w kieszeni. Od racji jest ważniejsza relacja. Jeżeli wykrzyczysz rację, to ona i takiej nie usłyszy. Jak mężczyzna krzyczy, to żona słyszy tylko to, że on krzyczy i nic więcej. I marnujesz swoją rację. Jak chcesz, żeby kupiła twoją rację, to wybierz dobry czas, najlepiej w godzinach jajeczkowania. Stwórz dobry dzień. Głaść ją po plecach i całuj po uszach, czy jak komu tam pasuje. I jej szeptem na ucho powiedz, co jest dla ciebie takie ważne. Usłyszy najlepiej. Pewna prawidłowość. Im ciszej do kobiety mówisz, tym ona lepiej słyszy. Jeżeli by mężczyzna na przykład podjął taki heroiczny czyn, że codziennie wychodząc do pracy smoknie żonę w czółko, nie gardźcie panie takim czynem. Powiedzmy, że dotychczas tego nie robił. Raz, drugi, piąty, dziesiąty. Któregoś dnia spóźniony wybiegł, deszcz padał, wskoczył do samochodu, odpalił, przypomniał sobie, że nie smoknął żony w czółko. Gasi samochód, wyłazi z niego, wraca do domu, smoka żona w czółko i biegnie do pracy. I ona już wie, że on ją kocha, bo tylko dla niej to zrobię. O to też chodzi. Podejmując jakiś najdrobniejszy czyn, żeby ona widziała, że jest kochana. Panowie, w zasadzie o jedno chodzi w małżeństwie z naszej strony. Żeby nasze żony w swoim subiektywnym odczuciu czuły się kochane. Wystarczy. Czasem mówię, że nie mogę, nawet nie musisz kochać, byle się czuła kochana. Oczywiście żart, ale bo my jak kochamy, to wystarczy. Ciężko pracujemy, przynosimy pieniądze, wypełniamy swoje funkcje. O co jeszcze chodzi? A no właśnie, ona ma się subiektywnie czuć pierwszą, najważniejszą, jedyną kobietą w twoim życiu. Jeżeli tak będzie, będziecie podziwiać na każdym kroku. Ale drogie panie, tak jak wy potrzebujecie czuć się kochane, to my potrzebujemy czuć się ważni, potrzebni, szanowani. I dzisiaj jest to strasznie nadwyrężone. Tak jak kobiety potrafią ujeżdżać nawet całkiem porządnych mężów. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Jeżeli chcecie uczciwie popatrzeć, jak zmienić traktowanie swoje na lepsze, ja nie mówię, że jest złe, ale zawsze można na lepsze, to zadawajcie sobie pytanie, nie czy dobrze potraktowałem żonę, bo zawsze wyjdzie za dobrze. Na to, co ona wyprawia, to i tak za dobrze. Zadaj sobie pytanie, czy chciałbyś, żeby kiedyś twoją córeczkę mąż potraktował tak, jak ty dzisiaj żonę. Jeżeli nie, przeproś, wybacz i nie wracaj do takich zachowań. Czy chciałbyś na pewno, żeby twojego synka, tak, na synowa, która ci go zabrała, tak, twojego synka potraktowała synowa tak, jak ty dzisiaj potraktowałaś męża? Jeżeli nie, przeproś, a ty wybacz i popróbujcie dalej tak nie czynić. Gdybyśmy tylko te najmniej sympatyczne zachowania zlikwidowali i poczuli się lepiej, i jeszcze jeden element, i ucieszyli się z tego. Rozwój wielu małżeństw blokuje to, że nie potrafią cieszyć się z tego, co mają. Marzą o nie wiadomo czym i nie potrafią się cieszyć z tej normalnej, przyzwoitej, dobrej rzeczywistości. Dążymy do jakiegoś ideału, którego nie ma, jesteśmy zgryźliwi, jesteśmy niezadowoleni, dokuczamy sobie i nigdy nie dojdziemy. Cieszmy się z tego, co mamy i cieszmy się z tego, co się robi coraz lepiej. Jeden drobny czyn, adwent się zaczyna. Na rzecz małżeństwa, ale też na rzecz dziecka. Gdyby tatuś postanowił, nie wiem, raz w tygodniu 10 minut spędzić z dzieckiem sam na sam. I nieważne, czy będzie w człowieku, nie irytuj się, czy skleją jakiś głupi model, czy coś tam jeszcze innego, równie mądrego robi. To nie ma znaczenia, to jest inwestycja. Ten czas trzeba oddziałować. A więc czyny, które będą miały przełożenie na jakiś czas dla żony, dla męża. Czas nam się skończył. Ludzie mówią, czas to pieniądze, ja wam mówię, czas to miłość. Powiedział kardynał Stefan Wyszyński. Życzę wam wszystkim, żeby wasza miłość dziś była większa niż wczoraj, mniejsza niż jutro i tak dalej, i tak dalej, i tak do końca życia. A najbardziej wygranymi z waszej miłości zaraz po was będą wasze dzieci, bo tego najbardziej potrzebują. Dzięki za cierpliwość. Przedłużyłem, proboszcz chyba powiesi, ale może nie. Czasem jakoś tam ktoś się wykpi. Kochani, jest tutaj sporo książek. Pierwszy stolik od tyłu, to takie podstawowe. Dla panów warto być ojcem. Najlepsza moja książka i można się dobrze ustawić w patrzeniu na metrę. Kto nie zna, zachęcam. Dla małżeństw taka książeczka, warto naprawiać małżeństwo. 30 lat pracy w poradni, spisane na iluś tam stoilu stronach, podpowiedzi, co można zrobić, żeby było lepiej po prostu. Nie to, że jest źle, ale może być lepiej. Jest dla pani podpowiedź, nazywa się to krokodyl do ukochanej, jak zamiast narzekać, mobilizować męża do wzrostu, a dla panów Ewa czuje inaczej, żebyśmy uszanowali to, czego tak nie widzimy, uczucia kobiety. I w codzienności, i w sferze intymnej. I docenili jej codzienną pracę, której nie widać. I jest jeszcze płytka pod kątem dzieci. Jedność małżeńska, wychowanie dzieci. Elementy tego były dzisiaj, ale to jest 3 godziny, tak? Ta płytka, dużo więcej rzeczy jest powiedziane systematycznie pod kątem wychowania. Myślę, że może się przydać. Jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Nie do końca prezentacyjnie zapraszam. Również zapraszam do tego, żebyście pokupowali prezenty na święta, które się zbliżają, tak? Lepiej kupować mądre prezenty niż głupie. Bóg zapłaci.